komputerze. Okej. Włączone. Dobrze, to co? Zapraszamy Pana Boga do spotkania, potem będziemy się witać. Ja powiem modlitwę o pogodę ducha i jeżeli chcecie, dołączcie proszę do mnie. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Witam Was serdecznie, mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem, witam Was serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu warsztatów Kuźnia Służb organizowanych przez grupę Język Serca, które mam przywilej prowadzić. Dzisiaj, zgodnie z tym, co Wam zaraz uprzedzałem, mamy gościa, nie będziemy mieli, bo już mamy gościa. Witam Cię, Wiesiu z Kołobrzegu. I myślę, że Wiesiu tam dwa, trzy słowa o sobie powie, żeby króciutko nam jakby siebie przybliżyć. A później Wiesiu zgodził się podzielić swoim doświadczeniem. Ja niewiele wiem, wiem tylko, że jest bogaty. Swoim bogatym doświadczeniem spełnienia służby, jednej ze służb na poziomie najniższym, na poziomie służby krajowej, czyli służby delegata narodowego. I już ja zawiesiam, mówić nie będę, w związku z czym, Wiesiu, bardzo Cię proszę, oddaję Tobie głos. Ja tylko, jak wymienialiśmy słowa przedtem, wydawało mi się, że troszkę ciszej, jakby, czy jest możliwe, żebyś troszeczkę głośniej gdzieś tam zrobił, bo jak nie, to damy radę, ale wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdyby było troszeczkę głośniej.
Już próbuję coś z tym fantem zrobić.
Tak, bo słychać Cię słychać, tylko tak troszeczkę cicho.
Dobrze, już próbuję. O. Nie wiem, czy to coś pomogło, czy nie.
A jak tak mówisz, to już jest całkiem nieźle. Po prostu byśmy Cię prosili, tylko żebyś jakby no, nie oddalał się od mikrofonu, czy coś takiego, a tak reszta będzie dobrze. Ja także serdecznie Cię zapraszam. Proszę?
Już teraz powinno być.
Dobrze, jest dobrze. W takim razie serdecznie Cię zapraszam. Nic tutaj nie narzucamy, jakie tematy, co. Powiedz proszę od siebie, czym byś się chciał podzielić, a najwyżej pociągniemy Cię za język, gdyby nam czegoś brakowało. Chcielibyśmy coś dopytać. Także teraz oddaję już Tobie scenę. Zapraszam. Proszę Cię, podziel się w tym temacie. Tymi swoimi fajnymi doświadczeniami.
Dobra. Witam Was wszystkich. Jak pewnikiem widzicie, nazywam się Wiesław Florek, jestem alkoholikiem. Na tą chwilę mieszkamy w Kołobrzegu z rodziną. Macierzystą grupą jest Jantar, też w Kołobrzegu, aczkolwiek z powodu pandemii te moje kontakty ostatnio są bardzo takie, nazwijmy to, dookoła. Do naszej wspólnoty miałem zaszczyt trafić i tracić wcześniejsze życie, zostawić na boku. W lutym w 93 roku. Chociaż nie znaczyło to oczywiście, że przestałem pić, bo 4 miesiące jeszcze dzielnie walczyłem. I od 95 roku właśnie zaczęła się moja służba, czyli wszystko u mnie zostało postawione na głowie. Bo zamiast sobie spokojnie zdrowieć, rozwijać się i po kolei gdzieś tam pełnić służbę po służbie, to w zasadzie moja jedyna wcześniejsza służba to było bycie rzecznikiem takiej nowo powstałej grupy i z niej zostałem wrzucony na głęboką wodę. Czy dobrze, czy niedobrze? No, odczułem to czasami boleśnie. Natomiast oczywiście z czasem to się gdzieś tam poukładało, natomiast nie sądzę, żeby to był jakiś taki najwłaściwszy sposób dochodzenia do tej służby. Mam takie po drodze doświadczenie, któregoś razu byłem poproszony o zrobienie spikerki, jeżeli chodzi właśnie o moje doświadczenie ze służbami. No i między mną a salą była, nie wiem jak to nazwać tak ładnie, odległość kilometra, może więcej jeszcze, ta nasza tożsamość jakoś tak nie mogła się z sobą, prawda, zejść, ponieważ to, o czym mówiłem, no niestety no, nie było udziałem takim powszechnym. Po tym, jak zostałem zaproszony, żeby dzisiaj z Wami podzielić się tym swoim doświadczeniem, zacząłem myśleć, co mam powiedzieć, dlaczego. Wiecie co, i sięgnąłem sobie tak do historii AA w Polsce. Spojrzałem na załącznik postaci tabelki D i tam się okazuje, że od 83 roku, czy 85 roku, kiedy Rajmund formalnie był pierwszym delegatem, na całej tej liście delegatów znajduje się około 30 nazwisk różnych. Z czego 5 kobiet, tak nawiasem mówiąc tylko. Czyli panie tutaj mają przed sobą jeszcze ogromne pole do popisu. 30 nazwisk. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, pokazuje to, że zapotrzebowanie na tego rodzaju służbę no niekoniecznie jest jakieś takie przeogromne, prawda? Można poczuć się no, dwojako, albo bardzo uprzywilejowanym i taki jest mój udział, albo takim wyrzutkiem, no bo kurde, no co ja mam z tym fantem zrobić, nie? Kiedy pojawiłem się we wspólnocie, albo inaczej, jeszcze zanim trafiłem do wspólnoty, byłem na spotkaniu u takiego Janusza, terapeuty, i później on powiedział mi, że on sobie złożył zamówienie u Boga na mnie. Bo mówi, tyle mam literatury po angielsku i nic. Zresztą Janusz skutecznie do dzisiaj opiera się nauce, także jest konsekwentny w tym. W czerwcu 95 roku była w Kołobrzegu siódemka, no i tam właśnie Janusz mnie wrobił, w sensie, że zgłosił moją kandydaturę, żeby tutaj naszą wspólnotę reprezentować. Dostałem zaproszenie, żeby pojawić się na takim bardzo dziwnym tworze pod tytułem Konferencja w Gorzycach. I w pierwszej chwili, prawdę powiedziawszy, chciałem, przepraszam, nie będę zbyt dosadnie tego nazywał, ale chciałem wiać, gdzie pieprz rośnie, bo pomyślałem sobie, dobra, ja jestem wariat, natomiast to, co widziałem, to, no to delikatnie mówiąc, to był dom wariatów, prawda? No ale wola, powiedzmy, konferencji była inna, kiedy tam na drugi dzień zostałem zaaprobowany jako delegat, czyli był Felek, byłem ja, zostałem wybrany. No i zaczęło się, że tak powiem, to delegowanie, które miałem zaszczyt pełnić w sumie do 10 roku. Tadeusz wspomniał, że jeszcze był ten epizod frankfurcki, czyli Europejski Meeting Służb. I z 13 rokiem definitywnie skończyła się moja taka praca, oficjalnie przynajmniej, na forum światowym. No i teraz nie wiem, w jaki sposób życzylibyście sobie, żeby o tym mówić.
Wiesiu, po prostu pięknie mów, jak mówisz. Gorzyce pamiętam, w sensie nie byłem, ale opowiadał mi przyjaciel Jędrzej, siedziało. Okej.
No tak.
Mów po prostu, Wiesiu, naprawdę. To, co przychodzi tobie do głowy, twoje serce, co ci podpowiada, proszę po prostu się tym dziel. Nic nie narzucamy, żadnego kierunku. Te warsztaty też są tak prowadzone, że one się rozkrzewiają. Także twoja wypowiedź na pewno da nam wiele kwiatów, które byśmy chcieli potem jeszcze dopytać. Proszę, mów od serca, tak jak czujesz.
Dobrze. Czyli od początku, mówiąc inaczej. Myślę, że w każdej wspólnocie, z tego co obserwuję przynajmniej, a mam możliwość taką poprzez to, że mam zaszczyt też tłumaczyć poszczególne raporty z tych wszystkich meetingów, zarówno strefowych, jak i meetingu światowego, więc mogę na bieżąco śledzić, jak rozwijają się poszczególne wspólnoty, rozwijają się strefy. I widać, że ta grupa krajów, które dołączają po to, żeby korzystać z tego całego doświadczenia, czy strefowego, czy europejskiego, powiedzmy, czy światowego, coraz bardziej się powiększa. Pomimo pandemii też odbył się meeting światowy w bardzo ciekawej takiej formule, też zostało to przetłumaczone. Przypuszczam, że europejski również. I myślę sobie, że dzisiaj no, na pewno dużo łatwiej jest korzystać z tego całego bogactwa, natomiast na początku, no takie łatwe to nie było, dlatego że no, przede wszystkim te doświadczenia nasze jako takie no, były, bo ja miałem zaszczyt dołączyć do Michała z Rabki na meeting europejski. Natomiast jakichś takich mocno spisanych, powszechnie dostępnych materiałów raczej nie było. Więc kiedy zostałem oficjalnie zgłoszony jako delegat do wspólnoty brytyjskiej, która przez cały ten czas organizuje i organizowała meetingi, początkowo były to meetingi we Frankfurcie nad Menem, a od 15 roku meetingi zostały przeniesione do Yorku w Anglii, w Brytanii. Dostałem takie piękne powitanie, pismo od Angeli, która to ponownie wróciła teraz i w dalszym ciągu uczestniczy mocno, mimo bycia emerytką, uczestniczy w życiu wspólnoty. No i dostałem niestety coś takiego jak wykaz tematów, którymi będzie to szanowne gremium się zajmowało. No i moja szczęka, no jak zaczęła opadać, to nisko, później niżej, później jeszcze niżej, prawda? No tak, no i co z tym fantem zrobić? Poprosiłem Bogdana, dyrektora, żeby coś pomógł, żeby jakoś pomógł. I przed pierwszym tym swoim wylotem do Frankfurtu, przez parę dni mieszkałem w Ząbkach, i się w tempie takim kosmicznym dokształcałem na temat wszystkiego tego, co było możliwe, bo pojawił się na przykład, do dzisiaj pamiętam, temat koncepcja. Nie pamiętam, który tam numer konkretnie był. Przypuszczam, że piąta. Że jakie to miało znaczenie, prawda? Jak i tak nie wiedziałem, o co chodzi, i tak nie wiedziałem. Dostałem tę wiedzę, która była osiągalna, została im przekazana. Oczywiście to nie był tylko Bogdan, tak samo przyjaciele z Warszawy. Natomiast rzeczą ważniejszą było to, że mam zapytać o to, bo pamiętacie, to był czas, kiedy 95 rok, więc biuro jako takie w powijakach, prawda? Pełno pytań, pełno rzeczy nieuporządkowanych. Od literatury poczynając, na finansach podejrzewam kończąc. Więc dostałem całą litanię tematów, które miałem do obsłużenia, czyli miałem przybierz gotowe na półmisku odpowiedzi, tak żeby skrócić ten cały okres dochodzenia naszej wspólnoty o to, o tak dużo, jak się tylko da. Do Frankfurtu leciałem pierwszy raz w życiu samolotem z Michałem, dlatego że Michał z racji swojej choroby nie był gotowy na to, żeby pociągiem się gdzieś tam tarabanić. No też ciekawe doświadczenie. Powiem wam, że wejście do tego hotelu Nacionale na Basler Strasse, do dzisiaj pamiętam, ponieważ tyle razy tam bywałem, więc siłą rzeczy w głowie zostało. Byłem pełen obaw, nie wiedziałem, co mnie czeka. I myślę, że od samego początku dane było poczuć, facet, spokojnie, jesteś w swoich. Zresztą to samo Michał powtarzał w kółko, że zobaczysz, Nie bój się, nie będziesz jakiś tam wyalienowany, nie będziesz odtrącony, zaufaj. Na mecie z tym zaufaniem jest fajnie powiedzieć, natomiast troszeczkę gorzej jest, jeżeli chodzi o faktyczne przeżycie tego, nie? Powierzenie się. Natomiast no, trzymałem się kluczowo Michała, oczywiście z dwóch powodów. Powód jeden to oczywiście kwestia mojego bezpieczeństwa, powód drugi kwestia bezpieczeństwa językowego Michała, który uznał, że jestem bardziej kompetentny, jeżeli chodzi o język angielski. Parę lat wcześniej miałem zaszczyt skończyć filologię angielską na Poznańskim Uniwersytecie, więc jakby środowisko uniwersyteckie Poznania też nie jest mi obce. Zresztą miałem taki epizod, który wypierałem skutecznie. Poszukiwani byli tłumacze w 80. którymś roku na spotkanie. To uciekałem jak tylko daleko można było, żeby przypadkiem nie wejść w kontakt z alkoholikami. A sprawiedliwość dziejowa i tak mnie dopadła, i tak mnie dopadła. Miałem przygotowany taki raport naszej wspólnoty i ten, ponieważ go czytałem, pamiętam, że kilkakroć był on przerywany. Przerywany był dlatego, że prowadzący chciał zwrócić uwagę na to, co dzieje się w naszej wspólnocie, poczynając od liczby grup, która lata wcześniej była niewielka, nagle zaczęła rosnąć jak grzyby po deszczu. No i to też się później stało pożywką do jakichś tam innych rozmów. Natomiast jak próbuję uporządkować sobie to, co tam było, no przeżycie jest kolosalne, naprawdę jest kolosalne i wiem, że bywały po drodze takie zdarzenia, że jako delegaci wybierane były osoby, które no nie do końca mają przygotowanie językowe. Znakomicie czują wspólnotę, mają olbrzymie serce, mają olbrzymią wiedzę. Natomiast na tego rodzaju spotkaniu, no siłą rzeczy, bez tego języka się nie da. Jeżeli zdarzyło wam się słuchać na przykład Antka z Rybnika, który opowiadał o tym, jak się paskudnie czuł, będąc w Irlandii, na przykład, no to myślę, że nie ma co powtarzać, że zasługi i tylko i wyłącznie zasługi, oczywiście w olbrzymim cudzysłowiu, tylko ten język, no, nie musi być na poziomie filologicznym, natomiast żeby był komunikatywny, naprawdę uważam, że jest takim absolutnym minimum. Poza tym, tak jak powiedziałem, ja zostałem wrzucony na głęboką wodę, czyli ta moja znajomość struktur, tego jak działa wspólnota, no była zerowa, prawda? No nie czarujmy się, tak było i tutaj nie ma co jakiś tam dorabiać faktów. Oczywiście z biegiem czasu to musiałem nadrabiać i gdzieś tam było lepiej. Natomiast te osoby, które wchodzą czy stają się delegatami, tak jak jest w niektórych wspólnotach, będąc powiernikami albo mając już za sobą doświadczenie służby jako powiernik i to obojętnie czy alkoholik, czy niealkoholik, to naprawdę owocuje. I uważam, że na dzisiaj, jeżeli miałbym komuś doradzać, gdyby ktoś mnie zapytał, czy mając za sobą niewielki okres trzeźwienia, niewielki okres służba, to oczywiście bym odradzał rękoma i nogami, korzystając tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia. Natomiast każdy oczywiście decyzję taką może podejmować samo. Zresztą zdarzały się incydenty też związane z językiem, które niekoniecznie, myślę, dobrze mówię o byciu delegatem już, czy kolejnymi delegatami. Dobra, słuchajcie. W 1995 roku byłem sobie delegatem, zostałem z automatu delegatem drugiej kadencji na 1997 rok. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wymyśliło sobie tamto szanowne gremium, że dobra, facet mniej więcej jesteś komunikatywny, może nie do końca taki nieśmiały, jak mówisz, że jesteś. No i wybrano mnie jako przewodniczącego następnego ESM-u, tego europejskiego meetingu. co też myślę było takim bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem. Z czym się wiąże bycie delegatem? No bo to powiedzmy, no fajnie, można sobie po świecie popróbować. Można było na przykład do tego Frankfurtu, to nie wiem, z 10 razy wchłonąłem chyba. Może coś koło tego. Bycie delegatem, jak się przekonałem, to nie tylko jest reprezentowanie czy praca podczas samego meetingu europejskiego, tylko jest to coś, co tutaj przy okazji bycia najnormalniejszym delegatem naszej konferencji, prawda, wiąże się, że to nie jest tylko o, na chwilę, fajnie, klapu, klapu, do widzenia, prawda. Pamiętam, że ten czas po przylocie z pierwszego tego meetingu, to były takie spotkania, bo jeździłem do Warszawy i ciągle do Warszawy i bez przerwy do Warszawy. Zdarzyło mi się również do Zakroczymia też trafić. Dobrze, w każdym bądź razie wykorzystywany byłem wówczas mocno. Dlaczego? No pamiętacie, w 1996 roku pojawił się temat literatury. Pojawiła się wizyta Winnie McCarthy, więc trzeba było z tego, wtedy mieszkałem pod Kołobrzegiem, jeszcze nie w Kołobrzegu samym, trzeba było z tej mojej wioski się wykopać, prawda, dojechać. Czyli na pewno bycie delegatem wiązało się wówczas z tym, żeby tak jak tylko byłem w stanie wspomagać całą tą naszą komisję literatury i porządkowanie tego, jak to ładnie nazwać, bałaganu. Pamiętacie, stan taki był, jaki był, prawda? No, taki był urok na tamtą chwilę, a że chcieliśmy, żeby się wszystko to uporządkowało, to po prostu trzeba było swoje zrobić. Czyli na pewno to delegowanie wiązało się z tym, że trzeba było ciągle do Warszawy jeździć. Kongres w Warszawie, jeżeli pamiętam, George Dorsey, ciągłe tłumaczenia, włącznie z tłumaczeniem podczas kongresu, którego się bardzo bałem, bo jak zobaczyłem te masy ludzi, no co innego jest przemawiać, gdy jest tych osób kilkanaście, no dobra, kilkadziesiąt, a co innego jak się patrzy na salę, prawda, i widać tu, i gdzieś tam końca tego nie widać, a tu trzeba gębę otworzyć. Na szczęście, no nie wiem, chyba na szczęście, ponieważ jestem nauczycielem, to jakby czasami potrafię się opanować i jakoś tak nie pozwolić, żeby emocje zbytnio oczywiście, brały górę. Nie pamiętam, żebym, znaczy oczywiście bywałem też na konferencjach, bywałem w Warszawie na spotkaniach Rady Powierników, chociaż sytuacja była taka nie do końca klarowna, ponieważ tutaj musiałbym Tadeusza pytać pewnikiem, w którym roku definitywnie delegaci narodowi zostali formalnie włączeni do stanu Rady Powierników. Natomiast bywały takie lata, że raz bywali, innym razem nie bywali, raz mieli prawo głosu, raz nie mieli prawa głosu. Natomiast obojętnie, jaki był status, nazwijmy to prawny, to i tak za każdym razem było tak, że te nasze doświadczenia, to co usłyszeliśmy, to co było nam dane poznać, na pewno było wykorzystywane. Czyli że do dzisiaj jest tak, że pomimo upływu czasu, pomimo niepełnienia służby jako takiej, no pozostały jakieś tam kontakty osobiste, prawda? Już nie mówię o tym, że dochodzi na cały czas boks po tym meetingu światowym. Natomiast no, jak mamy szerzej otwarte drzwi w innych wspólnotach, i to też myślę głównie tutaj o wspólnocie brytyjskiej i o wspólnocie w USA i Kanadzie. No i co jakiś czas ta nasza zażyłość, czy te znajomości są wykorzystywane. Są wykorzystywane. Co dalej? Może wam komu jakiś byłoby łatwiej podpytać. No czy powiem może tak jeszcze, że no, jako delegat też mnie wysłał na przykład Bogdan na Węgry, ponieważ Węgry były na takim etapie wtedy swoim, że potrzebowały zaprosić mówców z Europy, z Niemiec, Leonia była na przykład, ja też miałem zaszczyt reprezentować naszą wspólnotę i pytali, jak to się dzieje, że taki rozwój jest, co mogą zrobić, co mogą, czego mogą uniknąć, a akurat parę dni wcześniej ich kasjer wziął kasę i poszedł palować sobie gdzieś tam. Nic nowego się nie działo, prawda? Czyli też miałem taką możliwość opowiadania o tym, co się dzieje na naszym podwórku, ale też miałem możliwość mówienia o tym, co dzieje się na podwórku europejskim, na przykład w Nowym Jorku, prawda? Gdzie w jakiś, poza, jak wiadomo, no poza samymi sesjami jako takimi, nie wiem, czy nieważniejszą częścią są te spotkania takie, wiecie, w kuluarach, czy to na stołówce, czy przy kawie, czy gdziekolwiek, bo no, tam można nas spokojnie podpytać, prawda? I faktycznie zaczerpnąć tą wiedzę, no bo większość takiej suchej wiedzy, no to jest później w tych raportach. Nie? To jest do wykorzystania. I jeżeli są ewentualnie pytania, zawsze można próbować ten temat drążyć, można gdzieś tam się dopytywać. No nie wiem, co mam naprawdę powiedzieć. Wolałbym, gdyby to były, wiecie, pif, paf, jakieś konkretne pytanie, konkretna odpowiedź, to wtedy tak. Słuchajcie, może tylko jeszcze, bo tak padło wcześniej pytanie, padło pytanie odnośnie przygotowania się do bycia delegatem. Powiedziałem na początku, no była bieda. Raz, że ta nasza literatura jeszcze była taka mało obfita, prawda? W języku angielskim też raczej nie była dostępna, więc no, bazowałem głównie oczywiście na doświadczeniach tych, którzy pełnili tę służbę albo wówczas, albo wcześniej. Dzisiaj jest dużo łatwiej, ponieważ mniej więcej jest tak, że na rok przed danym meetingiem odbywa się spotkanie grupy roboczej. Ja uczestniczyłem w takich spotkaniach we Frankfurcie Przedeuropejskim, a takie spotkania poza nowo wybranym przewodniczącym i sekretarzem Europejskiego Centrum z Yorku. Zawsze przylatywała Angela, zawsze byli nowo wybrani przewodniczący poszczególnych komisji i zaczynała się burza mózgów, czyli próbowano wyłapać te tematy, które mogą być istotne, ważne, albo tematy, które zostały zgłoszone pomiędzy, prawda, już po zakończeniu europejskiego meetingu, czy to do lokalnych struktur, na przykład w Polsce, czy do Yorku jako do centrum. I starano się wybrać te tematy, które potencjalnie no, mogły być najbardziej takie, miałyby wzięcie, prawda? No i też zaczynało się przygotowywanie, już znając tematy, ponieważ wszyscy delegaci otrzymywali pełen pakiet, otrzymują do dzisiaj pełen pakiet. No i są tam pytania, prawda? Są pytania i te pytania zgodnie z procedurą powinny nie trafić tylko do Wiesława jako do mnie, tylko one są oczywiście do całej naszej wspólnoty, czyli powinny trafić na przykład do Rady Powierników, która może to rozpropagować, prawda, tak, żeby temat znalazł jak najszersze omówienie i żeby można było później przedstawić jakieś takie normalne, jedno stanowisko będące wykładnią tej naszej zbiorowej mądrości, prawda. No i tak to w ideale powinno działać. No ale trafiają się tematy, które, no tak jak powiedziałem, chociażby te nieszczęsne koncepcje, no dzisiaj to oczywiście dzięki wielu przyjaciołom, one troszeczkę mają większe nagłośnienie i większy odzew i samo stosowanie jest zupełnie inne, świadome stosowanie oczywiście, bo nieświadomie stosowaliśmy, nawet tego nie wiedząc. Natomiast no jak to znaleźć doświadczenie, powiedzmy, jeżeli chodzi o koncepcję, w roku 95 czy 97 Nie za bardzo. Zresztą głosy, powiem wam, też na wielu wspólnot były takie, nie, no u nas to tradycje, kroki, koncepcje, nie, nie, to jest temat, który gdzieś tam słyszeliśmy, że jest, natomiast żeby zajmować się, a dyskutować na ten, nie, no to jakaś parodia, prawda? No i do dzisiaj myślę, że to podobnie wygląda, bo no wiecie, no, wydaje mi się, że nie jest to taki temat, który cieszyłby się, o kurde, weźmiemy koncepcję. To pamiętam z naszych takich lokalnych zlotów radości tutaj w Salwinowie, że też był temat przewidziany koncepcję. Nie pytajcie, ile osób było obecnych, które chciały, prawda, z jakimiś tam wypiekami na twarzy się angażować w to. Są tematy na pewno takie, które nie do końca są popularne, natomiast tematy, od których się i tak nie ucieknie, prawda? Więc wybór na takiego delegata automatycznie no, wiązał się z czymś takim, że moja prywatna kolekcja literatury z pozycji zrobiła się dużo większa. Później, wiecie, jest taki fajny zwyczaj, zarówno był we Frankfurcie, czy teraz myślę tak samo jest w Jorku, jak i w Nowym Jorku, że cała dostępna literatura jest wykładana na stoły i można się częstować. Pamiętam, że na przykład przywiozłem Język Serca sobie, tak a propos, prawda, nazwy. Przywiozłem sobie z wielu krajów poradniki służb, co też na tamten czas był no, temat, taki jak wiadomo, temat rzeka, który wracał, zanim znalazł szczęśliwe jakieś tam zakończenie. Zresztą część z tych poradników, zwłaszcza poradnik irlandzki, jeżeli pamiętam, wykorzystywaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, Tadeuszu, podczas naszych spotkań właśnie przy rozmowach na temat
poradnika. Tak, do pisania polskiego poradnika.
Tak, że wykorzystywaliśmy. Zresztą miałem też i australijski, jakieś tam jeszcze inne z kilku wspólnot, no, oczywiście wspólnoty USA i Kanady. Do dzisiaj stoi u mnie tak centralnie na półce, jest gabaretowo większy, więc się łatwo wyróżnia. Także to też taka wartość dodana, że tej literatury można było sobie wziąć multum. Pamiętam, że oprócz książek jako takich, bo tam jeszcze wziąłem sobie Życie w trzeźwości. Nie będę tytułami rzucał, bo było tego. Natomiast dużo ulotek miałem. Wziąłem dużo ulotek i część z tych ulotek później również sukcesywnie była tłumaczona, prawda? Zostawiłem też w Warszawie w biurze. No, także tak to bywało. Wiecie, to później, tak mi się przypomniało, był taki epizod, to za czasów Bogdana, że też zostałem zaangażowany w tłumaczenie kaset wideo, gdzie na przykład Bill omawiał tradycje, nie wiem, czy pamiętacie takie wspaniałe pozycje i no, to też taka wartość dodana do tego zaszczytu, prawda, służby delegata jako takiego. Dobra, no co tu jeszcze wam pięknego mógłbym powiedzieć? Jakiś może piękny
Jeciu, strzał, może tak, może tak, może teraz jakieś takie, no pierwsze co mi przyszło do głowy. Jak wspominałeś tak, no jedziesz na europejski meeting służb, albo też pojechałeś na światowy meeting służb. Czy to jest podobnie jak u nas na konferencji służby krajowej? Czyli, że tak jak mówisz, agenda tam przedstawia przed takim spotkaniem zestaw tematów, które będą poruszane i potem jakby czy wszyscy biorą udział we wszystkim, czy się jakoś tam dzieli na komisje, czy jak to jest, czy wszyscy zasiadają plenarnie i tam jest temat 1, 2, 3, 4, 5 i są wypowiedzi i tak dalej, potem są jakieś tam wspólne uchwały, coś tam powiedzmy takiego europejskiego czy światowego. Czy to jest coś podobnego, czy to troszeczkę inaczej się odbywa?
Europejski meeting jest, znaczy ja mogę mówić tylko o tym doświadczeniu, kiedy był mi znany, prawda, ponieważ nie wiem, jak to dzisiaj do końca wygląda w Jorku, ponieważ od 15 roku, jak wiecie, do Jorku zostało to przeniesione i moja ta rola sekretarza jakby straciła rację bytu. Natomiast po tym, jak te tematy zostaną uzgodnione na tym spotkaniu roboczym, takim na mniej więcej około rok przed samym meetingiem, te tematy są wysyłane i błąd, jeżeli pamiętam, nie chciałbym do końca, to chyba tak było, że jest się automatycznie przydzielonym do jakiejś komisji, prawda, i do jakiegoś warsztatu. Czyli zazwyczaj to było tak, że były trzy komisje i były trzy warsztaty i oczywiście to była mieszanka, prawda, czyli żeby nie były te same składy osobowe, tak, żeby było jak największa reprezentacja krajów i delegatów pierwszego terminu i drugiego terminu, prawda? Jeżeli to tylko było możliwe, no bo wiadomo, że były na przykład takie wspólnoty, które wysyłały tylko jedną osobę albo dwóch z pojedynczego. Więc jakby zawczasu, znając te tematy, bo to nie było, że te wszystkie tematy dostawaliśmy, wszystkie, chyba, tu moja pamięć niestety nie dopisuje, a nie mam przed sobą żadnego takiego egzemplarza. Natomiast na pewno wiedziałem z góry, że będę w komisji takiej i takiej i łatwiej było mi przygotować się, żeby później właśnie ten głos naszej wspólnoty wyrazić, prawda? Spotkania, tak, zaczyna się wszystko powiedzmy w piątek wieczorem, jest taka ogólna sesja i jest spotkanie pierwsze, gdzie się zapoznajemy, bla, bla, bla. I od soboty zaczyna się praca w tych komisjach. Komisje pracują osobno w tych pomieszczeniach swoich, rozmawiają tematy, pojawia się taki facet albo kobieta pod tytułem sekretarz, który pilnie notuje te wszystkie głosy. Te głosy są później oczywiście uzgadniane i parę godzin później one są przedstawiane w sesji plenarnej wszystkim i następuje całkowite jakby uściślenie, uzgodnienie. Pamiętacie, było takie coś u nas przez jakiś czas na konferencji, że było zamieszanie, że ktoś tam czegoś nie zapisał. Między innymi tam z Różycami też wychodziło, że później potem wprowadzono uzgadnianie treści, prawda, uchwał, jako rezolucji, rekomendacji, czegokolwiek. Na tej samej zasadzie funkcjonuje to, że przewodniczący danej komisji przedstawia całemu gremium to, o czym rozmawiała komisja albo warsztat i jakie są głosy. No i jest to jeszcze takie miejsce, gdzie można to wszystko ewentualnie sprostować, prawda, bo przepraszam bardzo, ale nie to miałem, czy miałam na myśli, że chodziło bardziej o to. Albo uważam, że warto by było również dodać coś, co na przykład zaobserwowało, a sekretarzowi gdzieś to umknęło, prawda? W międzyczasie oczywiście, między samym spotkaniem komisji czy warsztatu, a już prezentacją tej wersji takiej roboczej, sekretarz uzgadnia treść z przewodniczącym czy przewodniczącą komisji, i to jest później przedstawiane całości. Wiecie, fenomen dla mnie tego, co się tam działo, polegał na tym, że zanim wyjeżdżaliśmy z Frankfurtu, to my mieliśmy już wersję, oczywiście nie wydaną, ale wersję przygotowaną, jak to będzie wyglądało. Wersję taką gotową, roboczą wersję, nie? O czym była mowa na warsztacie, o czym była mowa na komisji. Czyli już mieliśmy gotowe materiały, żeby na przykład zabrać i przedstawić Radzie Powierników, prawda, na pierwszym jakimś tam razie spotkaniu, które następowało po powrocie. A że meetingi odbywały się też jakoś tak czasowo październik, także był czas przed konferencją, żeby sobie to wszystko przetrawić i później tak jeszcze bardzo, bardzo na świeżo to naszej konferencji przedstawiać, no kiedy w listopadzie były konferencje, prawda? Także zawsze mnie to urzekało i byłem pełen podziwu dla obsługi meetingu jako takiego, że delegaci mieli czas kołami do góry, w cudzysłowie oczywiście, mieli czas się poznawać i pogłębiać te znajomości, rozmawiać. Natomiast no, właśnie dla tej całej obsługi to był ten czas, kiedy trzeba było na ten swój pobyt zapracować, prawda? Trzeba było zapracować, czyli no, ale też bardzo, wiecie, takie doświadczenie, które nawet swego czasu wykorzystałem. Gdzieś zabrakło kogoś sekretarza na naszej konferencji regionalnej, zgłosiłem się, dobra, piszemy, robimy, za szybciutko był przygotowany cały raport. No ale to taka też znowu kolejna wartość dodana, wynikająca z tego, prawda? Nie pamiętam dokładnie, jaki czas był oczekiwania na wersję papierową, już taką ostateczną, przyklepaną, ale nie trwało to zbyt długo. Czyli mniej więcej w okolicach grudnia, może stycznia, zarówno biuro krajowe, jak i delegaci otrzymywali wersje papierowe. Dzisiaj jest to wersja elektroniczna, chociaż można również sobie zażyczyć wersję papierową. Nie wiem, jaka jest dzisiaj poczytność tych raportów. Spotkałem się z takim głosem, że jest to bardzo takie monotonne, że łatwo przewidzieć, co było, no i ewentualnie, jeżeli już, to warto popatrzeć tylko nie na te sprawozdania, te, wiecie, takie najważniejsze informacje z tego, co się dzieje w poszczególnych strukturach, tylko że ewentualnie, co tam było na komisjach i na warsztatach. Natomiast no, to też jak nie do końca jest. Nie? I nie do końca to jest, wiecie, no, bo czasami jest tak, że faktycznie ludzie wychodzą, są przygotowani jako delegaci i mają jakieś takie streszczenie, czy to, co uważają, że warto się podzielić. Cały raport jako taki od A do Z no, idzie bezpośrednio do samego raportu. Nie? No, może to dobre, może niedobre, natomiast powiem wam, że składanie takiego, przedstawianie takiego raportu nigdy nie było dla mnie rzeczą łatwą. Gdzieś te moje łydki, wiecie, jakieś takie miały własne naprężenia, nie wiem z czego wynikające. Natomiast no, później to się pamięta i to wiemy, że łatwiej się zapamiętuje coś, co się wiąże z emocjami, prawda? Więc jakby ten obraz tego, co było mi dane przeżyć, na pewno jest świeższy dzięki temu, chociaż nie zawsze było to takie super. Czyli organizacyjnie na pewno było tak, że mieliśmy przydział i wiedzieliśmy, co będziemy robić. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o meeting światowy, to korespondencja była jeszcze bardziej nasilona, czyli ten cały International Desk, ten dział międzynarodowy w Nowym Jorku, naprawdę kawał świetnej roboty odwala, także nie można powiedzieć, że ktoś jest niedoinformowany, chyba że zawiedzie lokalna struktura, bo też się tak zdarzało i dana osoba nie została zgłoszona, no i została pominięta siłą rzeczy przy wysyłce tych wszystkich materiałów i musiała na gorąco niemalże gdzieś tam tworzyć. Natomiast wydaje mi się, że w Nowym Jorku nie było czegoś takiego jak... Skład na pewno był, kurde, wiecie co, no to tak było tak marginalne, niepowtarzalna jest sama atmosfera, prawda? W Nowym Jorku problem był przede wszystkim z tym, że przez 3 dni miałem tego tak zwanego jet lag, przesunięcie strefy czasowej, nie? Koszmar. Ludzie byli już z Ameryki Południowej na przykład nabuzowani, oni wszystko chcieli, pytali, a ja jak taki zombie normalnie chodziłem. Po 3 dniach minęło, ale te pierwsze 3 dni to, wiecie, no, te przysłowiowe zapałki w oczy i jakoś tam się starać przeżyć to. Nie wiem, powiem, że ten Nowy Jork jakoś tak, no fajnie, no miasto okej, okay, natomiast organizacyjnie jakoś tak bliższa memu sercu mimo wszystko pozostała ta forma spotkań u sąsiadów, za miedzą. Zresztą wiecie co, pamiętam, że kiedy w 13 roku była już oficjalna decyzja i Roger, jeżeli pamiętam, wtedy przedstawiał ją, że europejski meeting wędruje do Jorku. Pamiętam, że powiedziałem, że czuję, jakbym z własnego kraju wychodził. Tak mi się jakoś tak na duszy zrobiło, wiecie, ckliwie. No jednak idzie się związać z czymś takim. Nie wiem, czy odpowiedziałem mniej więcej na to pytanie.
Jeśli cały czas odpowiadasz, także spokojnie. Ja tylko z tego, co mówiłeś, tak na bieżąco. Dobra, jestem przy głosie, to powiem. Szybciutko, bo nie każdy wie pewne terminy, którymi się posługujesz. Na przykład mówisz, no wiecie, no tamten, no nie wiem jak to było, delegaci pierwszego, drugiego terminu, nie tam, bla, bla, bla. Co to delegat pierwszego, a co to drugiego terminu? Nie tak, żeby każdy mniej więcej był zorientowany.
Pamiętam, że zabrałem swojego podopiecznego kiedyś tutaj z Kołobrzegu na spotkanie takie Rady Powierników. Mówię, wszystko będzie fajnie. Wracaliśmy i w samochodzie pytam go, no i co? Nie będę przeklinał. Nie wiem, o co nam chodziło. Co dokładnie oddaje, myślę, to, co mówisz. Dobra, więc proceduralnie przypomina to oczywiście to samo, co się dzieje z naszą konferencją. Po tym, jak dana osoba zostanie zaaprobowana jako delegat, staje się delegatem pierwszego terminu i teoretycznie służba takiej osoby trwa 4 lata. Czyli jak byłem w 91 roku, w 95 roku to był mój pierwszy termin, w 97 był drugi termin. W 2008 roku byłem delegatem pierwszego terminu na meeting światowy i poprosiłem wspólnotę o to, ażeby zdjęto ze mnie drugi termin, ponieważ strasznie źle zniosłem lot samolotem, taki długi. Umierałem już nie 100 razy, ale było to dla mnie koszmarne przeżycie i poprosiłem, żeby konferencja rozważyła taką możliwość, do czego się przychyliło. Dobra, czyli jest się wybranym tym delegatem pierwszego terminu. I zostaje, czyli zostałem zgłoszony do Yorku. York w strukturze brytyjskiej pełni taką dwojaką funkcję. W Londynie i w Yorku są dwa biura satelitarne obsługujące. Jeżeli dobrze mówię, to mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli nie, to już mnie skoryguję. Natomiast w Yorku jest również właśnie całe to Europejskie Centrum Informacji, które między innymi zajmuje się tym organizacją tego meetingu europejskiego i właśnie całym przygotowaniem i później całym przeprowadzeniem. Czyli mija pierwszy termin, automatycznie jest się termin drugi. Nie wiem, jak dzisiaj jest, bo nie czytałem. Nie wiem, jak jest w naszej wspólnocie, czy po tym, jak się jest na meetingu europejskim, czy automatycznie jest się delegatem pierwszego terminu na meeting światowy. Kiedy ja byłem delegatem, nie było to takie oczywiste. Tym bardziej, że tam moje też osobiste doświadczenia w 1998 roku spowodowały zamieszanie, bo teoretycznie mogło tak być, że zostałem wybrany na europejski, mogłem jak na światowy. Zadziało się, jak się zadziało, można o tym poczytać też w historii. W każdym bądź razie, tak jak u nas jest delegat pierwszego terminu na konferencji, identycznie jest się delegatem pierwszego terminu. Czy to się z czymkolwiek wiąże? Wiecie co, chyba obowiązkiem takiego delegata jest przygotowanie raportu. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Nie mam tutaj jakiejś takiej wiedzy na 100% uporządkowanej, skatalogowanej, żebym wiedział, co dzisiaj jest. Na pewno zawsze można liczyć na pomoc byłych delegatów. Jeżeli ktoś do mnie się zwraca, nigdy nie odmawiam. Nigdy też mi nie odmówiono, więc czemu miałbym sam czegoś takiego nie robić? Nie wiąże się to bycie delegatem pierwszego terminu z jakimś tam, nie wiem, otrąceniem czy gorszą pracą. Po prostu robi się swoje, prawda? Niejako w pakiecie z byciem delegatem jest to, że na lokalnym podwórku trzeba być. Czyli na pewno trzeba złożyć sprawozdanie z tego, co się zadziało w Radzie Powierników. Na pewno z tego, co wiem, to dalej tak jest to robione, że zamieszczane jest sprawozdanie delegatów w skrytce. I przypuszczam, że delegat w dalszym ciągu istnieje fizycznie na konferencjach naszych krajowych. Ma to sens, ponieważ pomijając już to, że jest ten panel, powiedzmy, prowadzony dla tych innych struktur, więc automatycznie te przygotowanie językowe może być wykorzystane. Natomiast no, to są ludzie bywali w świecie. Więc jakby tak łatwiej jest zaakceptować, że są ludzie z zewnątrz, prawda? I też myślę sobie, że bycie takim delegatem gdzieś tam na zewnątrz, poza naszą strukturą, jakby wyczula na głosy tych, którzy nie mówią. Bo różnie może być, prawda? Rzadko się zdarza. Jeżeli pamiętam, miałem tylko dwukrotnie takie coś, że na przykład dany delegat jest obsługiwany przez prywatnego tłumacza. Tak było w 1995 roku, o ile mnie pamięć nie zawodzi, że delegat z Hiszpanii miał osobę tłumaczącą jemu, był mężczyzna, znaczy na angielski, prawda, że wszystko było to robione. I później gdzieś jeszcze tak samo właśnie widziałem, że ktoś miał tłumacza prywatnego. Natomiast pozostali no, są zdani, prawda, na innych. Więc na przykład wspólnoty z Demoludu, prawda, z naszego byłego bloku wschodniego, wykorzystywały naszych delegatów na przykład rosyjskojęzycznie, prawda? Także znajomość języków na pewno byłaby. Znaczy, no i też właśnie przy tym sekretarzowaniu już tam później w Jorku też łatwo jest, łatwiej wyciąga się tę pomocną dłoń, bo starając się jakby, czy masz na myśli, czy chciałeś powiedzieć, czy chodziło ci o to, prawda? Jakby ta wypowiedź na pewno mająca przebogate jakieś tam doświadczenie za sobą, staje się pełniejsza, łatwiejsza w odbiorze, prawda? No tak to się mi wydaje.
Jasne. Wiesiu, tak jak powiedziałeś, jak to dopytywanie, to pamiętam, jak, a nie wiem, chyba Tadeusz z Londynu kiedyś opowiadał, jak mówi, jak pytał jakiegoś przyjaciela amerykańskiego po angielsku o coś i on mu odpowiadał, wiesz, ja rozumiem, co ty mówisz do mnie po angielsku, ale o co tobie chodzi, to nie do końca rozumiem. Więc to tak potem bywa. Ale proszę, bo ja tutaj tak się wcinam, żeby ciągnąć Wiesia za język, ale jeśli macie jakieś pytania, to proszę pytajcie. Bo ja tam mogę pytać, tylko zostawię trochę wam też czasu. No teraz byli wszyscy nieprzygotowani, więc tym razem jeszcze pociągnę. A proszę, jak macie coś na gorąco, po prostu to dociągnijcie Wiesia za język. Mówiłeś, Wiesiu, o tej literaturze, nie wiem, czy to był zwyczaj zarówno na europejskim, jak i na światowym, że to do tego częstowania się, nie? Czyli jakby przyjeżdżają delegaci z całego świata albo z całej Europy i ja nie wiem, jaka jest do końca intencja gospodarzy, ale na przykład sobie wyobrażam, jak to były lata 90., tak jak ty jeździłeś, no obfitość nie była naszą taką domeną, więc łasi byliśmy na pewno na najróżniejsze pozycje, które można było pozyskać i wtedy nie trzeba było za to płacić, tak rozumiem, nie? Że można było nie hurtem, ale tam sobie po prostu wziąć, a niekoniecznie płacić za tą literaturę. I tu przy okazji dopytam o jedną rzecz, ponieważ byłeś delegatem, ale powiedzmy, jesteś delegatem narodowym wspólnoty AA w Polsce. Jak to jest rozgrywane, jeśli chodzi o finansowanie tego przedsięwzięcia? Czy to jakby pokrywane jest ze środków zgromadzonych przez naszą wspólnotę, czy gospodarze zapraszają? Jak to wygląda, jakbyś mógł tylko powiedzieć?
Jest pewna opłata, która jest sugerowana do wniesienia przez lokalne struktury, czyli na przykład strukturę polską, jako opłata za delegata zarówno na europejskim, jak i na światowym meetingu. Takich wspólnot, które w całości pokrywają te koszty, jest niewiele. Zdarza się, że na przykład Hiszpania sponsorowała Portugalii i opłacała pobyt ich delegatów na meetingu, czy takim. I to jest praktyka stosowana wszędzie, tak? To jest praktyka stosowana wszędzie. Także jest pewna sugestia. Jeżeli czytacie czasami te raporty z meetingu światowego, to na każdym meetingu ten temat praktycznie wraca. Czy pozostawić to na takim poziomie, czy podwyższyć, czy pozostawić. W raportach, w tych sprawozdaniach krajowych część wspólnot mówi, że na przykład po raz pierwszy stać ich było na to, żeby wysłać i ponieść koszty całego. Za każdym razem jest tak, że zarówno taki europejski, jak i światowy to jest wydarzenie na deficycie to jest. Nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy delegaci, którzy uczestniczą, ponieśli pełne koszty. Tak? No fizycznie nie jest to możliwe. Natomiast wnosząc to, co my robimy co roku, że wnoszone jest na przykład na Międzynarodowy Fundusz Literatury albo na Europejski Fundusz Meetingu jako takiego, te kwoty są później wykorzystywane do zapraszania struktur świeżo powstałych, nowo powstałych, czyli to, co się często mówi, że to, co my wrzucimy tę złotówkę do kapelusza, to ona docelowo może się gdzieś tam, prawda, może spowodować, że ktoś z południowego, nie wiem, Zimbabwe albo gdzieś tam z Zakarpacia, z Mołdawii czy skądś pojawi się dzięki właśnie tym paru groszom, prawda, które do kapelusza wrzucamy. Także nasza szczodrość tutaj na pewno ma przełożenie. Znowu, nie chciałbym za mocno tutaj spekulować. Wydaje mi się, że my mieliśmy wsparcie innych struktur, na przykład z Niemiec mieliśmy, prawda, finanse. Nie pamiętam, czy Finlandia również nas wspierała. Natomiast tak jak my swego czasu otrzymywaliśmy pomoc, tak samo my, wnosząc te nasze opłaty za naszych delegatów, również wspieramy te inne dojrzewające, dochodzące dopiero do ogólnoeuropejskiej czy ogólnoświatowej wspólnoty kraje. Także nie jest to tak, że nas zapraszają i oni ponoszą wszystkie koszty. Broń Boże. Aczkolwiek tak się dzieje w przypadku sekretarzy. Czyli moja droga od wyjścia z domu, dojazd na przykład do Poznania, pofrunięcie sobie, pobyt na miejscu i przyfrunięcie do domu, tak, to w pełni pokrywał York.
Ale to była służba już konkretna.
Tak, bo w tym momencie to ja byłem pracownikiem Europejskiego Centrum Informacji w Yorku, prawda? Nie byłem delegatem Polski. Natomiast te moje wcześniejsze wyloty, tak, to są koszty ponoszone przez te struktury lokalne, jak najbardziej. Zresztą wiecie, no, w tym 2008 roku byliśmy zakwaterowani jeszcze w takim hotelu, u zbiegu Broadwayu i Times Square, także okna Jacka pokoju wychodziły na Times Square, mojego wychodziły na jakiegoś tam innego drapacza, prawda? I z tego, co pamiętam, tam cena już po upustach jakiś była prawie $300 za dobę. No nie wiem, czy mnie by osobiście było stać i czy chciałbym, żeby wspólnota ponosiła takie koszty. Nie? Natomiast też wiadomo, wiecie, tak generalnie, dlaczego mnie w ogóle wysłano do tego Nowego Jorku, bo tu jest też ciekawa taka rzecz. Ja mam wrażenie, że głównie stało się to za sprawą Tadeusza z Krakowa, Tadeusza Czarnego, który gdzieś tak drążył, wiecie, drążył, że no mamy, już dorastamy, się kula wszystko, natomiast no warto byłoby się przyjrzeć, jak to tam kurde jest u tych Amerykanów, nie? Jak to jest, że jak oni mają to spotkanie swojej rozbudowanej Rady Powierników, jak to się toczy, o czym rozmawiają, jak wyglądają procedury, jak oni osiągają to wszystko. No i stąd jakby zostałem wskrzeszony i wymyślono sobie, że pojadę i poprzyglądam się temu, co tam się dzieje, i jest stosowane coś takiego, że po zakończeniu meetingu przez kilka kolejnych dni jest się gościem struktur USA i Kanady i ma się pełne prawo uczestniczyć w spotkaniach roboczych Rady Powierników. Włącznie z prawem zabierania głosu. Tak? To, co tam zobaczyłem, powiem wam, to był rok 2008, a oni na przykład omawiali kwestię Międzynarodowej Konwencji za 20 lat. Na jakim etapie są rozmowy w Houston, a jakie są tam Minneapolis, rzucam nazwy przykładowo, że byli już powiedzmy u burmistrza, jakie mają poparcie, jakie mają zagwarantowane finanse, jakie mają zakwaterowanie zapewnione i tak dalej. 20 lat do przodu, nie? No czubki, normalne czubki, nie? Ale wiecie, to są takie doświadczenia, które później, jak się rzuca takie wątki, na przykład na spotkaniu Rady Powierników, prawda, naszej, albo na spotkaniu konferencji, albo gdziekolwiek, no to to jest sianie takiego, wiecie, ziarna, nie? Że dobrze, fajnie jest być w tym naszym takim grajdołku i zadawalać się tym, co u nas jest, ale można inaczej, nie? I z tego, co wiem, to no, pewne takie doświadczenia, niekoniecznie wynikające tylko i wyłącznie z tego, co mówią delegaci, ale z obserwacji tych właśnie innych struktur, no, są przemycane do nas. Chociażby takie coś, jak teraz ta forma, nie? To był 2008 rok i wtedy to spotkanie to nie było na zasadzie takiej, że musiał przyjechać, zreferować. Nie, było na żywo łącze włączone, prawda? Taka wideo jakby telekonferencja. Wszystkie pytania, wszystkie szczegóły, wszystkie pierdoły, no było na półmisku podane. I Rada miała pełen obraz, jak to wyglądało w tym mieście, w tym mieście, w tym mieście. I już mogli myśleć, no dobra, czyli my się będziemy bardziej skłaniać tu, chyba że, prawda? No bardzo cenne doświadczenie.
Proszę, jeśli macie jakieś pytanie, to dalej, bo ja mam listę, więc nie dopuszczę was.
Mam na imię Wiesław, jestem alkoholikiem. Witaj Wiesław, dziękuję ci za swoje doświadczenie, bardzo bogate doświadczenie międzynarodowe. Ja bym chciał spytać ciebie, czy ty współpracujesz z Komisją do Spraw Licencji i w ogóle, czy byś powiedział coś o tych właśnie, jak się dostaje licencję, jak się przyznaje i coś w tym temacie. Dzięki.
Jak wspomniałem, w 96 roku zaczęło się porządkowanie tych naszych licencji, bo praktycznie mieliśmy zero, prawda? Znaczy tam się wydawało chyba, że mieliśmy, tutaj Tadeusz myślę, że miałby więcej do powiedzenia. Natomiast procedura jest taka, że najpierw prosi się o zgodę na to, żeby zacząć zabawę. Czyli to nie jest tak, że uprzejmie informujemy, że wspólnota polska podjęła decyzję, że tłumaczymy sobie to i to. Znowu, nie wiem, czy będę pamiętał szczegóły poszczególne. Tutaj tak mówię, Tadeusza pamięć byłaby lepsza. Po zgłoszeniu chęci otrzymuje się chęć na to, żeby rozpocząć. I po uzyskaniu jakiejś tam części, z tego co pamiętam, robi się, wysyła się materiał do Nowego Jorku do oceny. Tadeuszu, dobrze mówię póki co?
Tak, tak, dobrze.
Wysyła się do weryfikacji. Oni tam na miejscu korzystają z różnych tłumaczy. Często jest tak, że język tamtych tłumaczy i ten język, który my się posługujemy, nie są spójne. Czyli ich wizja języka jest troszeczkę inna niż to, co my mamy. Stąd mogą być zalecenia, że należy coś zmienić. I teraz nie pamiętam, Tadeuszu, czy jeżeli zostanie zaakceptowana ta wersja robocza, wysyła się ją w całości jeszcze raz do Nowego Jorku i ona w całości jeszcze raz jest przeglądana? Już nie.
Tylko ta próbka.
Tylko ta próbka. W każdym bądź razie, znowu nie wiem, jaka jest procedura teraz, ale później dostaje się licencję i ta licencja, z tego co pamiętam, była adresowana na konkretne osoby. Czyli to był ktoś z Rady Powierników, a nie wspólnota jako taka.
To idzie na Radę Powierników, na przewodniczącego Rady Powierników idzie imiennie, nie?
Że imiennie po prostu się podpisuje. Bo
licencje są wydawane Radzie Powierników. Komu do wykonania zleci tłumaczenie Rada Powierników, komu zleci drugi i tak dalej, to jest sprawa wewnętrzna nasza. Natomiast licencja, korespondencja jest toczona między Radą Powierników a GSO, nie? I dostaje Rada Powierników licencję na druk. To są albo jednorazowa licencja, a najczęściej to są wieloletnie licencje, nie? Na wiele lat.
Tak, i one wymagają co jakiś czas odświeżenia.
Tak, tak.
Nie pamiętam, czy to było 10 lat, czy coś koło tego, ale...
Było średnio 10 lat, tak.
Tak.
Przy czym jeszcze ważne, że jak się wypełnia te wszystkie wstępne formularze, żeby otrzymać licencję, to wszystkie prawa własnościowe, prawa tłumaczy i prawa autorskie do tłumaczenia, bo tłumacze mają prawa autorskie, to tłumacze muszą te prawa się zrzec na rzecz wspólnoty. A my jako wspólnota te prawa przekazujemy do Nowego Jorku. Czyli cały czas literatura AA jest własnością wszystkich anonimowych alkoholików, ale prawami w imieniu wspólnoty zarządza spółka światowa AWS i GSO, bo GSO jest tym organem wykonawczym. I jak my coś przetłumaczymy, to zanim otrzymamy licencję, musimy wszystkie prawa autorskie, wszystkie prawa do tłumaczeń przekazać do Nowego Jorku. Także, żeby potem ktoś nie rościł, bo to potem można różnie, że rodzina na przykład tłumaczy, powie, proszę tutaj tantiemy nam wypłacać, o tak jak rodzina Wiesie. Wiesiu nam tłumaczy, połowa naszej literatury jest przetłumaczona przez Wiesia, więc żeby nas tam potem wnuki Wiesia nie wykończyły finansowo. Nie? Więc on musi, po każdym tłumaczeniu on się musi zrzec na piśmie praw do tłumaczeń. Nie?
Także pamiętam, że faktycznie podpisywałem taką cesję, jako w pakiecie dochodziło. Nie wiem, czy mniej więcej jest.
Tam jeszcze jako ciekawostkę wieści powiedziałem, pamiętam, bo to było z jego czasów, ja to pamiętam. Wyobraźcie sobie, że w 1999 roku, kiedy była dyskusja, jakie kryteria powinien spełniać delegat, konferencja uznała, że delegat nie musi znać języka angielskiego. Wiesił był pierwszym, jednym z nielicznych, z tych pierwszych. Poprzedni delegaci na ogół, nie wszyscy, ale na ogół nie znali języka, jechali bez języku. I w 1999 roku konferencja uznała, że delegat nie musi znać języka obcego. I wysyłaliśmy bez znajomości języka. I do Frankfurtu przyjechały dwie osoby nasze, nie znające ani angielskiego, ani niemieckiego. Tam jakieś były perturbacje z transportem, opóźnienia, bo to jak te pociągi jeździły. I przyjechały te dwie osoby w nocy, pamiętasz, Wiesiu, przyjechały w nocy do Frankfurtu i nie znając ani niemieckiego, ani angielskiego, na tym dworcu przesiedziały kilkadziesiąt godzin, a potem się okazało, że hotel był za rogiem 300 metrów od dworca. Nie? I to przekonało ludzi, że trzeba te języki jednak znać. Dzisiaj to są rzeczy nie do pojęcia. Dzisiaj do delegacji jadą, nasi delegaci znają języki perfekcyjne, wszyscy co jadą, nie? W Radzie Powierników dzisiaj połowa ludzi zna, przecież młodzi ludzie są, nie? W Radzie Powierników to połowa ludzi to językami zagranicznymi, obcymi, to szwargocze jak swoim i polskim językiem, nie?
Niemniej także sprawa droga, jest bardzo ważna.
Tak jeszcze tylko droga od tego, żeby mamy chęć do wersji, to wcale nie jest tak, że dzisiaj mamy i za parę miesięcy będzie gotowe. Nie? Też przez, jak pamiętacie, no chociażby historię języka serca. Przecież cały ten, no ileż to lat było. Ja pamiętam, że nawet będąc w Nowym Jorku z Jackiem, zeszliśmy niżej do redakcji Grapevine'a i rozmawialiśmy, mówimy, że mamy taki problem. Się okazało, że no tam jakieś takie były, wiecie, kadrowe powiedzmy problemy i gdzieś to przepadło, nawet w takiej firmie porządnej, prawda? I trzeba było po prostu na nowo wszczynać. Także to, że tak samo, że się wyśle, nie oznacza automatycznie, że szybko to będzie. Poza tym też mają taką politykę udzielania licencji, że w danym języku dla jednej struktury. Znaczy, jak jest na przykład, u nas jest proste, mamy język polski, gucio, nie ma problemu, ale na przykład Rosjanie, prawda? Jest tyle krajów, gdzie język rosyjski, potrzebują literatury rosyjskojęzycznej, no i tutaj są zawirowania. Czy uzależnić się od na przykład Rosji i tam kupować za cenę taką, jaka zostanie narzucona, czy próbować zdobyć licencję bezpośrednio z GSO w Nowym Jorku, prawda? Wszędzie ta polityka.
Nie uciekniemy. Wiesiu, ja tak myślę, że jeden wątek mnie tutaj szczególnie interesuje, który poruszałeś. Wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych, tak mi przynajmniej intuicja podpowiada. Bo co innego to jest po prostu tak. Wiesia wybieramy delegatem narodowym, czyli Wiesiu reprezentuje wspólnotę i jedzie na europejski czy światowy meeting i tam jest agenda, będą omawiane różne sprawy i chodzi o przekazanie naszego głosu, naszej wspólnoty właśnie w tych sprawach, żeby ta wspólnota światowa czy europejska podjęła jakąś decyzję. I to jest jakby no, taka podstawowa rola delegata narodowego. Niemniej albo równoznacznie ważna, albo czasami może i wiem bardziej, jest ten cały czas kuluarowy, o którym mówiłeś. Czyli to, jeśli oczywiście mamy odpowiedniego delegata i zna ten język, bo wtedy jest to niezbędne, może, w cudzysłowie powiem, węszyć, może dopytywać, może zajmować się tysiącem innych spraw niż poruszane na konkretnym tam spotkaniu tego europejskiego czy światowego meetingu. Tak jak mówiłeś, początek twojej służby to była organizacja Biura Służby Krajowej w Polsce, ileś tematów związanych z tym, podpatrywanie, jak to robią inni, nie kończy Amerykanie, ale jak to w innych wspólnotach, to czy tamto. Więc cała masa możliwie fantastycznej, pożytecznej roboty, jeśli ktoś zna język, nie? Już nie mówię o tym, co mówiłeś, że tam z biegiem czasu to przygotowanie w orientacji, w strukturach i tak dalej, też jest pomocne, bo potem już nie trzeba o pewne rzeczy dopytywać, nie? Ale cała masa tych rzeczy, które poza stricte kontaktami, tak jak wspominałeś, czyli poznałem tego, Henry'ego, tam Angelę, a to, a tamto, co się przydaje na przyszłość, tak jak tutaj we wspólnocie krajowej, jak poznam kogoś z Lublina, a z Kołobrzegu, a z Gdańska, a z Białegostoku, często są różne sprawy do załatwienia później, że chętnie się korzysta właśnie z tych poznanych kiedyś kontaktów. Także tutaj myślę, że podobna zasada, więc jakby poza tym głównym nurtem oficjalnym jest ta nieoficjalna część, która może być wielkim bogactwem dla wspólnoty, który taki delegat może przywieźć masę ciekawych informacji, które pomogą w wielu kwestiach właśnie takich bieżących, chociażby we wspólnocie. Tak, tak, przynajmniej takie moje odczucie z tego, co mówiłeś.
Tak, tylko jeszcze taka jedna uwaga. Ani europejski, ani światowy meeting nie podejmuje żadnych decyzji, tak? Poza decyzjami dotyczącymi na przykład wysokości opłaty, no bo to są takie rzeczy organizacyjne, które na cały czas są istotne. Natomiast to jest pisane w określeniu celu zarówno europejskiego meetingu, jak i światowego meetingu, że jest to forum wymiany doświadczeń. I taka jest rola, i tak jest jedyne, czemu to ma służyć właśnie, to jest to, że podpatrujemy, uczymy się, wymieniamy. Wiecie, ja wspomniałem, że Bogdan dał mi listę, to dowiedz się. Wiecie, ja z tej listy, ja nie pamiętam, czy cokolwiek, czy może jedną pozycję udało mi się odpowiedź jakąś tam konkretną, bo oczywiście, że rozmawialiśmy na temat organizacji, funkcjonowania biura. Natomiast oni, czy nasze doświadczenie jest takie, że fajnie jest i u nas to działa. Dzisiaj to samo Amerykanie robią, prawda? Oni nie dają na półmisku, słuchajcie Polaki, róbcie tak i tak. Broń Boże, nasze doświadczenie mówi, że i tylko się na tym opiera. Zresztą no, znamy to z naszych relacji z podopiecznymi chociażby, ale też nie nakazujemy. No, to ja myślę, że to jest to jest. Natomiast ja pamiętam na przykład nasze rozmowy, czy z Czechami, czy z Białorusinami i tak dalej, czy kwestie pomocy finansowej, jakiegoś tam wsparcia, użyczenia. No to są te takie właśnie dodane bonusy. Tadeuszu, ostatnio było jakieś tam zapytanie odnośnie czegoś tam do konferencji, prawda? Co robimy? Piszemy do. Przesyłam informację, że bardziej kompetentną osobą do odpowiedzi, bo to chodziło o konkretny rok, dlaczego tam coś zostało tak, a nie inaczej podjęte, będzie główny archiwista i przekierowanie. I za jakiś tam czas mamy odpowiedź od archiwum, prawda? Także no, mam nadzieję, że nie zmieni się to i te nasze w dobrym takim sensie znajomości będą długo jeszcze tam służyły.
Jeśli mogę wejść, właśnie, to jest właśnie to, co na końcu mówił Wiesiu. Z aktualnym służbą, jeżeli delegaci narodowi w czasie pełnienia służby, tak jak Wiesiu, przez kilka kolejnych meetingów byli sekretarzami, tam zapoznali tych ludzi z GSO w Nowym Jorku, z tej centrali z Jorku brytyjskiego, to potem jak mieliśmy problemy, dzisiaj, jak ja dzisiaj jeszcze mam problemy, to dzwonię, bo Wiesiu zna i w Jorku, i w Nowym Jorku kupę ludzi z tych obecnych pracowników tam. I jak ja dzisiaj mam pytanie, bo jakiś tam pracowałem nad tradycjami, nad czymś, albo pytania do konferencji obecne, to dzwonię do Wiesia, no Wiesiu, ty tam masz tam chody, zapytaj ich o to i o to. Bo jak nie masz tych chodów, to jak napiszesz, to otrzymasz odpowiedź. Tylko możesz otrzymać odpowiedź za tydzień albo za rok. A jak ci zależy na tempie, na czasie, no to musisz wykorzystać. I właśnie tacy delegaci, bo nie tylko Wiesiu ma chody, tam jeszcze paru ma naszych też. I tacy delegaci są skarbem, nie? Że oni potrafią te właśnie różne doświadczenia pozyskać szybko, skutecznie i tak dalej. To jest też dla obecnych, aktualnych służb, to jest nie, naprawdę, wierzcie mi, nie pomoc nieoceniona.
Czyli stara prawda, informacja, to jest cenna rzecz. Proszę, pytajcie, mamy jeszcze chwilkę.
Nie śmiać. Zastanawiacie się pewnie, czy warto samemu próbować. No jasne, że warto. Przyglądałem się parę razy wyborowi delegatów. Czasami żałowałem, że osoby, które wiedziałem, że były w służbę zaangażowane, miały doświadczenia takie i znały język, że nie spotkały się z uznaniem komisji nominacyjnej, no ale nie można przecież za sznurki wszędzie pociągać, prawda? Tam, gdzie można, to można, natomiast no, zbiorowość jednak ma inną troszeczkę mądrość niż to, co wydawałoby się. Czy na pewno bycie delegatem bywało, że czasowo było to koszmarnie absorbujące. Bywało. Natomiast tak z perspektywy patrząc, no przecież wszystko jesteśmy w stanie przetrwać. Nie zawsze żona była szczęśliwa, jak mi się zdarzyło 2-3 razy w miesiącu do Warszawy jechać. Ja te pociągi, te trasy to już tak miałem obcykane. Aha, już tutaj tego McDonald's gdzieś tam na tym, żeby do biura dopełznąć, prawda, rano. No to wszystko się z sobą wiąże. Nie? I później będzie wnukom co opowiadać, a może nie.
Wiesiu, tak jak mówisz, ale to jest taka dla mnie cenna informacja, dla mnie, ufam, że dla innych również, czyli mówisz tak, no z perspektywy czasu wspominam, ja Wiesiu wspominam, wszystko można przetrwać, tam spoko. No tylko, że, nie? Tylko, że to nas zobowiązuje, tych, którzy wybieramy naszych przedstawicieli, żeby właśnie i oni mieli tą świadomość, że to nie jest tak, że to jest ach, tam 5 minut zaangażowania i wszystko. Nie, że nie zawsze, tak jak mówisz, jest ach, takie obłożenie wszystkim, ale może tak być, nie? I teraz jeżeli wybieramy jakąś osobę, no to kurczę, wkładamy na jej plecy duży ciężar, nie? Że to raz, że ona musi to udźwignąć, a dwa, że my musimy mieć świadomość, co my na te plecy wkładamy. Nie, nie demonizuję sprawy, ale pewna świadomość. No jak jest problem z tym, żeby przyjść 15 minut przed meetingiem i zostać 15 minut po meetingu, to co dopiero zaangażować się w jakąś konkretną i to już wszystkie są odpowiedzialne, ale wymagającą wiedzę. Nie? Tak jak się mówi, że służba we wspólnocie jest dla każdego, ale nie każdy jest dla każdej służby. Nie? Każdy może służyć, ale nie każdy ma te predyspozycje i możliwości i talenty, jak to mówić, od Boga dane do pewnych rzeczy. Niemniej jakby, żeby też za tym szła ta świadomość, że pewne działania we wspólnocie, które wymagają zaangażowania, no one niosą za sobą konsekwencje dużego poświęcenia, oddania prywatności na rzecz wspólnoty i to tej prywatności również nie swojej, ale i rodziny. Także to jest dla mnie zawsze takie też, bo fajnie się wspomina i tak dalej, ale jak się w tym siedzi, cóż to tu i teraz, o Jezu, znowu ta godzina, oba tu, no tak. Nie. Proszę.
Wydaje mi się, że tej jeszcze macie 3 minuty. To ja nie miałem, jak się decydowałem.
Świadomości nie miałeś.
Nie, broń Boże. Nie, myślałem sobie, popróbam, tu trochę po angielsku, pogadam i gucio. Nie, nie. Szybko mnie na ziemię ściągnięto. Znaczy, tym bardziej, że tak żarty żartami, ale był później taki 98 rok, gdzie na początku roku ojciec zmarł. I na ponad rok musiałem od wspólnoty odejść, żeby zająć się życiem, rodziną. I wróciłem później już na lecie do Poznania. No, dokonujemy takich wyborów, jakie są na tą chwilę możliwe, prawda? Mhm. Czyli wcześniej wszystko fajnie, pięknie, a tu nagle... No, jak to się mówi, sytuacja ma zawsze rację, prawda? I też nie ma co od razu bez wątków osobistych, no, mógłbym kogoś niepotrzebnie urazić, a po co? Prawda? Myślę, że dzisiaj jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o dostępność materiałów, jeżeli chodzi o obecną świadomość taką ogólną, o wsparcie. Ja tam dzisiaj to mógłbym zacząć na nowo. Naprawdę. O co? Tylko kto by mnie wybrał dzisiaj?
A, dobrze, Wiesiu zaczyna kokietować. Dobrze. Wiesiu, ale zobacz, to, bo tak mówisz, zobacz, jakie to jest te paradoksy w AA, nie mówisz, o, od dzisiaj to jest taka dostępność i tym podobne. W normalnym, zdrowym rozumie to, co mówisz, wszystko się zgadza. A jak jest w naszym rozumie? Jak nie było literatury, wszyscy się czekali, trzęśli się, czy kiedykolwiek coś się pokaże. Masz wszystko na stoliku kolportera. Warto kupić, przeczytać. Tak jak mówisz, raport ze Światowego Meetingu Służb. A kto się tym interesuje? No wiadomo, że nie będą wszyscy, nie? Ale niemniej no, trzeba już jakby mieć i ten czas, i możliwość, i tą miłość do wspólnoty, żeby wszędzie ten swój nos gdzieś tam wciskać i pozyskiwać tam doświadczenie, wiedzę, którą między innymi ty nam przywoziłeś z tego świata. No jak, kochani, co tam? Coś jeszcze? Jest już trzy po, więc już przedłużyłem. Jeśli nie ma żadnych pytań, Wiesiu, bardzo dziękuję Tobie za to, że się zgodziłeś, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Link na nasze spotkania masz. Zawsze pod tym samym linkiem, co sobotę o 12:30 się spotykamy. Jeszcze tam pozyskam od Ciebie Twój adres mailowy, więc będę tak jak do Ciebie, tak jak do wszystkich wysyłał informacje, o czym będziemy rozmawiać w najbliższą sobotę. Jeśli miałbyś ochotę wpaść do nas, myślę, że zawsze będzie jakaś okazja do podzielenia się jakimś doświadczeniem, choćby jednym zdaniem w jakimś temacie. Także serdecznie Cię zapraszam na przyszłość. Dziś pięknie Tobie dziękuję. Nagranie będzie pewnie jutro już dostępne na naszej stronie dla zainteresowanych. Wam wszystkim też pięknie dziękuję za uczestnictwo. Cieszę się, że mogliśmy znowu się spotkać i sobie fajnie pobyć, wspierając się wzajemnie. Dziękuję Wam pięknie. Życzę dobrego weekendu. Wiesiu, będziemy w kontakcie. Trzymajcie się.
No, też bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie wynudziłem. Do usłyszenia.
Nie, dzięki, Wiesiu. Naprawdę z przyjemnością się Ciebie słuchało. Dziękuję bardzo. Dziękuję Cieszę bardzo. Się, że mogłam tu być. Dzięki.
Dziękuję, dziękuję.
Dzięki serdeczne.
Dzięki, dzięki. Pozdrawiam.
I pozdrawiamy Kołobrzeg.
Tak. Cześć, trzymajcie się.
I budzistowo.
I budzistowo. No, rzut beretę.
Moja córka tam mieszka.
No, to teraz ma blisko Leroy Merlin.
Dobrze mi było posłuchać na żywo, bo nie powiem, że ostatnio, ale czytałem i z wielkim, że tak powiem, zaciekawieniem te sprawozdania z meetingu europejskiego czy światowego, jakie nasza wspólnota wydawała. Nie wiem, ostatnim czasem nie mogę trafić albo...
Nie wiem, czy jest dostępna w formie papierowej. Na pewno jest w wersji elektronicznej.
No tak, tak. A ja jestem znowu wzrokowiec, muszę mieć papier. Wiesz, a tam jest dość dużo tego, że tak powiem. Także mi... Ale dzięki serdeczne. Ale
wiem, że dyskusje trwały na ten temat, czy by przypadkiem nie wznowić druku.
No właśnie, właśnie. Dobry pomysł. Ja też bardzo dużo korzystał właśnie.
Wiem też, że jako kolporter, a mówiłem o tym, że jest taki, to powiem, że było nas 4-5 w intergrupie, co, że tak powiem, no się jakby tym interesowali. Reszta, no to leżał. Dobra, mówię, przyjdzie następny, to tego schowam, a następny nie, tak.
Trzymajcie się. Muszę na obiad lecieć. Wołają.
Trzymajcie się.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo.
Dobra, czyli wyłączam nagrywanie.
Okej.